Хыдж, хыдж, хыдж.
Мигавка. Магазин о фотографии.
Przed mikrofonem Andrzej Gutys, witam bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam do migawki. Króciutki wstęp ode mnie dosłownie, bo sporo gości w tej audycji i myślę, że to będą naprawdę ciekawe rozmowy o wydarzeniach, które w fotografii tej polskiej, że tak powiem, dzieją się tu i teraz. Będzie człowiek, albo dobra, nie będę niczego jeszcze zdradzał, no może tylko pierwszego gościa, który już za chwilę pojawi się w audycji, czyli to będzie Ryszard Filipowicz z agencji Oskar Wegner, który pomoże mi w omówieniu zdjęć naszego ostatniego 81. pleneru fotograficznego migawki. Świat bez koloru. Jaki jest świat bez koloru w obiektywie słuchaczy programu? Te zdjęcia, które do nas przysłaliście, to już można oglądać na stronie audycji, na stronie głównej radia, zakładka audycji, w audycjach szukacie migawki, tam oglądajcie galerię i pod akapitem z audycją jest kilka fotografii tych wybranych, o których zaraz powiemy więcej. Będą też inni goście, no to teraz jeszcze chwila muzyki, a później, no później to się będzie naprawdę działo. Tak jak mówiłem przed chwilą, w migawce będą goście przez telefon, ale na razie spotykamy się w studiu, ja się spotykam w studiu, żeby być dokładnym, z Ryszardem Filipowiczem, dyrektorem kreatywnym agencji Oskar Wegner, który co jakiś czas przychodzi i tutaj na przykład pomaga mi omawiać zdjęcia po plenerach fotograficznych migawki. No nie było ciebie tym razem, plener 81 to było w zeszłą niedzielę, godzina 11, spotkaliśmy się pod dworcem Niebuszewo, taki temat nieco abstrakcyjny, czyli świat bez koloru. No i zobacz, widzisz, patrzysz teraz na mnie, patrzysz na pierwszą ofiarę tego tematu.
Aha, ale kolorowy jesteś.
Jestem kolorowy, ale to ja się może wytłumaczę, o co chodzi, bo ci, którzy byli na naszym spotkaniu, to wiedzą, że ja tak troszkę buńczucznie i szumnie zapowiadałem, że mam chytry pomysł, chytry plan, żeby zrealizować ten temat, no bo wiadomo, jeżeli mówimy świat bez koloru, no to pierwsze skojarzenie to jest oczywiście zdjęcia czarno-białe. Ale miałem taki chytry plan, żeby zrobić to, żeby to były zdjęcia na temat świat bez koloru, ale żeby były kolorowe. I taki sobie wymyśliłem pomysł, tylko no tak, później okazało się, że no to taki pomysł, owszem, ale tak na projekt fotograficzny i najlepiej na kilka lat, myślę, bo wymyśliłem sobie, że nie wiem, pójdę gdzieś do jakiejś korporacji, zrobię takie zdjęcia ludzi w korporacji, w tym mordorze korporacyjnym. To jest taki trochę świat bez koloru. Ja nie mówię, że wszyscy, bo jest na pewno wiele osób, które się w pracy w korporacjach odnajduje, ale też wiele się mówi o tych, przepraszam za wyrażenie, korposzczurach, ale to jest w użyciu takie sformułowanie. O tych cieniach pracy w korporacji i nie ukrywam, że te cienie, chociaż w kolorze, chciałem sfotografować i pokazać to jako świat bez koloru. No ale tak jak przemyślałem nieco ten pomysł, to stwierdziłem, że tak, to jest fajny pomysł, tylko na kilkuletni projekt. I to tak
na projekt, który powinien trwać i no, nie wystarczy raz wpaść na chwilę.
Do biurowca jakiegokolwiek,
tak. Zrobić. Zresztą miałbyś problemy, ja myślę, że jakbyś zrobił jedno fajne zdjęcie, to i tak mógłbyś się cieszyć, że ci się to udało. W ogóle pomysł jest fajny. To nie musiała być korporacja koniecznie, bo to co powiedziałeś,
blaski, pracy,
cienie,
tak.
Jakiejś sfery życia, tak? W jakichś miejscach, w których rzeczywiście my jakby mamy to gdzieś pod czaszką, że tam się niekolorowo żyje. To mogą być domy dziecka na przykład. To też jest świat bez kolorów. Też można byłoby tam
Chociaż
znaleźć.
Samo zdjęcie nie musi być sensu stricte czarno-białe, prawda? Może
tak,
być
tak.
Kolorowe, może to być pełno kolorów, tylko sama tematyka to jest taka właśnie.
To jest bardziej metafora i rzeczywiście w ujęciu metaforycznym ten świat bez koloru to dobrze, jakby dobry trop. Dobry trop i w sumie dlaczego miałbyś tego nie zrealizować? Jadąc do pracy albo wracając z pracy, wpaść na chwilę do jakiegoś
takiego miejsca,
właśnie, jakiegoś miejsca, to nie musi być korporacja, tak jak wspomnieliśmy, no, może być inne miejsce, ale namawiam cię do tego, żeby taką próbę podjął, bo to powiem ci, że ja bym chętnie obejrzał takie zdjęcia i myślę, że może wystawę byś zrobił i ludzie z ciekawości przyszliby zobaczyć, co jest gdzieś pod spodem, pod skórą.
No tak, no ale tutaj rozmawiamy o tych zdjęciach, których jeszcze nie zrobiłem, które gdzieś tam są w głowie.
Tak.
Natomiast już teraz, już mówiąc o tym naszym 81. plenerze, ale specjalnie wywołałem ten mój wątek, jak gdyby, żeby też spróbować uświadomić, że no, te tematy fotograficzne wiemy doskonale. Był ostatnio fotomaraton w Szczecinie i też były różne pomysły na ujęcie tego tematu. I tak właśnie zależało mi na tym, żeby spróbować, że nie tylko literalnie świat bez koloru czarno-biały, ale Też mamy takie zdjęcia, że są kolorowe, mamy też zdjęcia czarno-białe, te, które przysłali do nas słuchacze, którzy byli na plenerze. I nie dość, że zdjęcie jest czarno-białe, to jeszcze dodatkowo jest to ten świat bez koloru, prawda? Także tak. O takich fotografiach również będziemy rozmawiali. No to przejdźmy do tego, co widzicie w akapicie pod audycją, bo cała galeria zdjęć z naszego ostatniego spotkania jest w dziale Galeria Migawki, tak jak zawsze, natomiast my tutaj omówimy te zdjęcia, poszczególne kadry z danych kolekcji, które do nas przysyłaliście, uczestnicy pleneru. Pan Eugeniusz Bednarski, tu omawiamy po kolei według imion, Eugeniusz Bednarski, fotografia numer 5. Pan Eugeniusz właśnie też takim tropem trochę poszedł, że no, zdjęcia przysłał, część z nich jest kolorowa, ale też miałem taki pomysł, powiem Ci szczerze, no bo na przykład jeżeli popatrzymy, nie wiem, pod nogi, no to ten świat nasz, wystarczy zerknąć w dół, to jest taki szaroburo-czarny. Ja wiem, że oczywiście chodniki muszą być w takich kolorach, bo to jest kwestia zwyczajnie po prostu tego, żeby łatwiej je myć, żeby jakoś wyglądały, no bo jakby zrobili białe chodniki, to taki brudny biały chodnik wygląda jeszcze gorzej. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że nasz świat, po którym stąpamy tak na co dzień, to on taki trochę jest bez koloru.
No to jest pod stopami, tak. Zresztą to wynika z koloru materiału, który jest użyty do wykonania trotuarów, ale ja widziałem piękne trotuary na przykład w Splicie, które są białe, rzeczywiście odbijają super światło i stanowią taką fajną blendę. I tam, pamiętam, zrobiłem zdjęcia, które wyglądały zupełnie inaczej niż gdzie indziej robione, więc się zastanawiałem, co jest grane.
Swoją drogą, pomysł na temat bez koloru, to też miałem takie przemyślenia, że na przykład zrobić zdjęcia tłumu ludzi, nawet nie tyle, żeby było widać twarze, ale bardziej nawet tak, powiedzmy, interesowałoby mnie bardziej tors, prawda, czy też nogi. No bo też ja tak patrzę po tym, jak się ubierają moje dzieci. No dzieciaki się ubierają kolorowo, nie wiem, czy dziewczynki na różowo, niebiesko. Tych kolorów jest dużo, a im jesteśmy starsi, tym bardziej się ubieramy tak, wiesz, też jednorodnie. Też jakieś brązy, beże, czernie. To też takich trochę mało kolorów jest w tym, co widzimy na co dzień na ulicach. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak czy owak, wracając do zdjęć, które mamy przed sobą. Eugeniusz Bednarski, fotografia numer 5, wspominałem. To zdjęcie nie jest czarno-białe, to jest zdjęcie kolorowe i to jest właśnie to szare takie na murach, prawda, jakiś taki motyw na jednej ze szczecińskich kamienic. Sfotografowany na wprost. On jest o tyle ciekawy, że z racji światła, które jest tak kątowo pada i są dosyć głębokie cienie, one uwypuklają nam fakturę tego muru, na którym jest ta ozdoba.
To właśnie w fotografii czarno-białej chodzi właśnie o to, żeby...
Chociaż zdjęcie jest kolorowe, formalnie chyba ono nie jest zdesaturowane, tak mi się wydaje.
Ale oczywiście wrażenie jest takie, jakby było czarno-białe.
Tak.
Ta faktura wydobyta poprzez właśnie to boczne oświetlenie, bardzo często w fotografii czarno-białej jest jakby wykorzystywany ten efekt.
Kolejna fotografia Grzegorz Bera, to jest zdjęcie numer 6. Fotografia wykonana, zdaje się, teleobiektywem, tak mi się przynajmniej wydaje, że to było po drugiej stronie ulicy i na tle, no tak, północne dzielnice Szczecina, czyli nie wiem, Gocław, Golęcin, Stołczyn, to również są takie, no, miejsca, których czasami ten świat jest taki bez koloru, ale to jest zdjęcie czarno-białe, skonwertowane do czerni i bieli. Na tle ściany jakiegoś budynku, dosyć mocno zdewastowanego budynku, idzie pan, nogi są rozłożone, czyli widzimy, że on idzie. Tak się zastanawiam, jedna rzecz, gdyby on był w nieco innym miejscu kadru, bo tu idzie na tle jak gdyby tej fasady tego budynku i są takie czarne miejsca, gdzie były okna, są takie zabite taką dyktą i ona jest taka ciemna dosyć, ale ten pan nie jest na tle tej dykty, tylko jest między jednym a drugim oknem, jest na takim jaśniejszym fragmencie ściany, a ponieważ on jest ubrany w dosyć podobne ubranie jak ta ściana, on się tak troszkę zlewa i gdyby był na tym czarnym właśnie na tej dykcie, gdyby był pokazana ta sylwetka.
To jest właśnie to. Zdjęcia,
albo na drzwiach, tutaj też mamy takie ciemne.
Znaczy pomysł fajny i... No,
czyli panie Grzegorzu, to fotografia... tylko kwestia, żeby być może wrócić w to samo miejsce, poczekać i zrobić jeszcze raz taką fotografię, tylko być może tego człowieka poczekać, żeby on się znalazł w nieco innym miejscu. Tak mi się wydaje przynajmniej.
Tak, no to co powiedziałeś, ten człowiek on się zlewa z tłem.
Odrobinę się zlewa i sam pomysł naprawdę nam się podoba. Kolejna fotografia, Grzegorz Mikołajczyk, zdjęcie numer 5, również czarno-białe, to jest jedno z podwórek, podejrzewam, że na Niebuszewie, chodziłem trochę po Niebuszewie, po tych podwórkach, to takie widoki również widziałem, przy śmietniku krajobraz z muszlami chlozytowymi w tym przypadku, jakieś wyrzucone stare no pewnie zaraz ktoś je posprząta i nie będzie to tak źle wyglądało, natomiast na tym zdjęciu tak trochę zabawnie, to przyznam szczerze.
Tak, tak jak powiedziałeś, że krajobraz z muszlami, tak pomyślałem sobie, tak Szczecin...
Krajobraz miejski, z muszlami, tak.
No, Szczecin leży nad morzem, tak, to jest bardzo dobra ilustracja tego rzeczywiście. Te muszle białe na tle ciemnych murów. Fajnie to wygląda.
Kolejne fotografie Katarzyny Romaniuk. My akurat wybraliśmy zdjęcie numer 9. Pani Katarzyna w ogóle wyjechała spoza Szczecina. Są też takie zdjęcia czarno-kolorowe, nie tylko czarno-białe. To polecam, żeby obejrzeć całą galerię. Wybraliśmy 9. To jest takie, nie wiem, taka lampa solarna chyba, sama góra, na niej siedzi ptak. To zdjęcie jest nieostre, ale powiem szczerze, mi ta nieostrość w ogóle nie przeszkadza w tej fotografii. Ona jest jakaś taka niepokojąca. Ten ptak odwrócony profilem, dziób tak się ostro odznacza. Zdjęcie czarno-białe, mocno takie zgrafityzowane, czyli być może pod słońce robione. Mało jest w nim szczegółów. No i fajnie, mówię, niepokojąca fotografia. Tak nawet nie do końca jestem w stanie powiedzieć, co mnie w niej umuje.
No właśnie, jeśli nie potrafimy jej dokładnie opowiedzieć słowami, to znaczy, że fotografia działa. I mi się tu podobają pewne 3 elementy. Fotografia jest ujęta w kwadrat, jeśli dobrze widzę. W środku jest kwadratowa lampa. Są 2 elementy takie jakby
przytrzymujące, tak?
Więc to są elementy zupełnie inne figury. Ptak to chyba kruk jest. Jakby dopełnia całości. Wiem, że kruk jest czarny, a ten kruk jest...
Bo tam światło na niego padło, taki biały otok.
Tak, jest trochę jak pingwin wygląda, więc rzeczywiście jest trochę dziwna ta fotografia, ale przez tą swoją dziwność właśnie bardzo ciekawa i brak koloru akurat w tej fotografii dobrze je robi.
Kolejne zdjęcie, pan Leszek Chmielewski, fotografia numer 8. To jest fragment mostu, który mamy, ten mostek taki półokrągły w parku Kasprowicza.
Koło Rusałki, tak?
Koło Rusałki, tak, tak mi się wydaje. I on jest tak, to jest chyba teleobiektywem zdjęcie zrobione, jest fragment jego wycięty tak od lewej dolnej części kadru takim łukiem w kierunku prawej górnej części na tle drzew, skoro to jest zdjęcie czarno-białe, no to się robi takie dosyć, no właśnie ten most przełamuje tę linię drzew w dosyć ciekawy sposób.
I tutaj to zdjęcie nie jest mocno kontrastowe, ale to też jest taka uwaga dla tych, którzy robią te fotografie w czarno-białe. Niekoniecznie muszą wyglądać tak, jak niektóre zdjęcia z na przykład z Nowego Jorku, gdzie te kontrasty są bardzo silne. Tu akurat ta tonalność...
Jest,
taka
od jasnych białych do tak, przez szare do czerni.
Do czerni. Tutaj nie ma głębokiej czerni, ale akurat to w sumie dobrze, bo domyślamy się, co jest pod spodem. Ten most ma ciekawą fakturę. Gdyby był mocno skontrastowany, nie byłoby tam nic widać.
No dobrze, no to dla odmiany zdjęcie mocno kontrastowe. Maciej Moskiewicz. Mieliśmy problem, bo fajne wszystkie fotografie. Ostatecznie wybraliśmy zdjęcie numer 2. To są schody. Chyba też teleobiektywy, chociaż nie jestem pewien. No to jest tak, że one, te schody się jak gdyby wyłaniają troszkę z mroku, z czerni. Są oświetlone pewnie jakieś tam światło. To chyba jakiś przemysłowy budynek. Tak specyficznie to wszystko wygląda. Po prostu fajna formalnie fotografia. Przecież wyobraź sobie, że nie wiem, gdzieś tutaj w połowie tych schodów postawić, dajmy na to modelkę, prawda, czy jakoś tak zrobić, to myślę, że...
Znaczy miejsce jest zjawiskowe i ten moment wyczekany, to światło, które tutaj, tak naprawdę to światło robi to zdjęcie. To jest banalna sytuacja, tak, zwykłe schody, trochę poobrapana ściana, ale poprzez ten taki jakby spotowy, czy z okna gdzieś padający snop światła, który rozświetla pewną konstrukcję. Tutaj trzeba zauważyć, że pięknie układają się linie i pionowe, i poziome, i plamy na ścianie, i taka część widoczna trochę w prawym górnym rogu. Też
w lewym, tu nie, no,
lewym górnym rogu. Tu nie ma jakby pustego miejsca. Jest jedno puste czarne miejsce z kolei z prawym, w prawej stronie, które no w pewnym sensie równoważy tą jasną plamę tutaj z dołu. No, fantastyczna fotografia, bardzo mi się podoba.
Kolejna fotografia Marka Pijanowskiego. Wybraliśmy zdjęcie numer 5. No, też taki pomysł miałem. Faktury. No, wspominałem o tych trotuarach czy chodnikach, które mają takie swoje faktury specyficzne. I pan Marek tym tropem poszedł, że tak powiem. Zdjęcie numer 5 pokazuje nam fragment dachu po prostu. Ale o ile mówi się, że jeżeli są wzory, to fajnie, żeby coś ten wzór łamało. To te dachówki tak ładnie, prosto, w czerni i bieli oczywiście przekonwertowane. No i jedna tak akurat mniej więcej w prawym górnym mocnym punkcie się troszkę gdzieś tam odznacza.
To jest podniesiona chyba, to jest jakaś wentylacja w dachu. Te dachówki wyglądają jak łuski, jak rybie łuski. W ogóle czarno-biała fotografia jest dobrym pomysłem na tego typu fakturalne zabawy. Pan Marek pokazywał tam też jakby inne faktury. Czerń-biel w takich sytuacjach naprawdę się dobrze sprawdza.
I na koniec jeszcze zdjęcie. Pan Paweł Sztachelski, fotografia numer 3. Takie ujęcia się czasami widuje. Tak, wiecie, jak mamy te takie kamienice i podwórka, gdzie jest brama, otwiera się jedno podwórko, później mamy następną bramę, otwiera się drugie podwórko. Tak na przestrzał to zdjęcie jest zrobione. Jest przynajmniej kilka planów na tej fotografii. Ładna konwersja do czerni i bieli. Dosłownie jedna rzecz, żeby tutaj była, to byłaby taka wisienka na torcie, mianowicie, nie wiem, jakiś kot, pies, człowiek w którymś z miejsc gdzieś umiejscowić, poczekać, wyczekać, to byłoby, myślę...
To powtórzymy to, co mówiliśmy już wcześniej. No, fotografia byłaby idealna, gdyby została wyczekana, tak? Fotografowanie jest procesem, no,
wiesz, tutaj
czekania.
W tym jasnej przestrzeni podwórka, żeby, nie wiem, pojawił się jakiś kot albo pies.
Czarny kot, tak.
Czarny kot,
super.
Tak.
Tutaj mi się podoba ta wieloplanowość, to jest jedno, a po drugie kwestia tej tonalności. Tutaj jest idealnie jakby wyważona ta tonalność. Z przodu mamy szarość, potem mamy głęboko czerń, potem bardzo, bardzo jasną plamę. W środku,
mamy podwórko,
potem
znowu brama. Tak.
I dzięki temu widzimy przestrzeń. No, na dwuwymiarowej fotografii widzimy coś, co wygląda jak byłoby trójwymiarowe. Bardzo fajnie wymyślona fotografia.
No ten kotek jeden, no albo piesek, albo najlepiej człowiek.
Bocian.
Panie Pawle, fajne zdjęcie, jeszcze drobiażdżek by się przydał. I to tyle, to są fotografie, które omówiliśmy i po każdej jednej wybranej oczywiście polecam całą galerię z 81. pleneru. Ryszard Filipowicz, dyrektor kreatywny agencji Oskar Wegner, był gościem Migawki, bardzo Ci dziękuję, a ja za chwilkę lecę do naszej budki telefonicznej, bo ostatnio mieliśmy krwawy księżyc, prawda? Mhm. I jest takie jedno zdjęcie, które, jak to się mówi, potocznie wygrało internety. I z autorem tego zdjęcia będę właśnie rozmawiał.
Migawka.
Przed chwilą omówiliśmy zdjęcia z ostatniego pleneru fotograficznego Migawki 81. A teraz rozmowa, no, nie tylko o jednym zdjęciu, myślę, że też o innych fotografiach. Natomiast jeżeli się interesujecie tą dziedziną sztuki, no i pewnie śledziliście też informacje o tym krwawym księżycu, Bloody Moon, no i było też sporo fotografii w sieci, ale jest takie jedno zdjęcie, które, jak to się mówi potocznie teraz, popularnie wygrało internety. Prawie 150 tysięcy lajków. No nie ma żartów. A to zdjęcie zrobił Paweł Uchorczak. Fotografia Paweł Uchorczak. Na tym facebookowym profilu to zdjęcie zobaczycie, obejrzycie, a Pawła posłuchacie już teraz, bo się udało połączyć. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Porozmawiamy też o innych twoich zdjęciach, bo robisz naprawdę ładne fotografie pejzażowe, krajobrazowe. Chyba w tym się specjalizujesz, prawda?
Tak, tak. Głównie właśnie krajobraz i pejzaż. Szersza, szczególnie górski krajobraz.
No i też złapałem Ciebie, bo w rodzinnym Opolu nie jesteś, bo w Opolu to by się udało umówić w studiu, ale też zależało mi na tej rozmowie, żeby tak na gorąco porozmawiać o tym krwawym księżycu. No jeżeli teraz jesteście przed komputerem, słuchając tej rozmowy, odpaliliście na Facebooku profil Fotografia Paweł Uchorczak, no to tam w tym opisie tego zdjęcia wszystko jest. Czyli domyślam się z tego, co napisałeś, że najpierw zrobiłeś zdjęcie szerokokątnymi obiektywami, czy też na końcu, żeby dać, że tak powiem, tło temu wszystkiemu. To jest fotografia krajobrazowa, rozmyte z światła samochodów. No i później poskładałeś kilkanaście zdjęć zrobionych teleobiektywem. Tam było chyba 300 mm, dobrze pamiętam?
400 mm.
400 mm.
No 400 mm, to jest tym obiektywem robiłem. I to było właśnie na 400 mm robione.
Czyli na to tło nieruchome, na to zdjęcie tła, które zrobiłeś szerokim kątem, nałożyłeś po prostu poszczególne fazy tego księżyca, jak on schodził. Zresztą dokładnie opisałeś ten proces.
Dokładnie, tak. Tam trochę mówiłem, powiększyłem ten księżyc, żeby go pokazać po prostu, że był większy. Wiadomo, on był mniejszy, nie był aż taki duży. Jak na tym zdjęciu, ale chciałem po prostu tak ukazać piękno tego zjawiska po prostu, nie?
Tak, bo ja też rozmawiałem na przykład z moimi kolegami z redakcji tutaj, niezwiązanymi akurat z fotografią, tylko w radiu, oni mówią, no tak, no ale wiesz, to w Photoshopie było. Ja mówię, no wiem, że w Photoshopie, no przecież twórca się do tego absolutnie przyznaje i tego nie kryje, ale... Słuchaj, ja wiem, że w internecie to czasami no, coś się zdarzy i nagle wszyscy to oglądają i lajkują. Spodziewałeś się czegoś takiego? Bo ja patrzyłem, twoje fotografie mają i po 2000 lajków, to już nie są żarty, jest tego sporo, no ale 150 tysięcy?
Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się tego. Mówię, zrobiłem zdjęcie, pojadę tutaj na Górę Świętej Anny niedaleko Opola i mówię, zryknę sobie ten Bloody Moon, czyli księżyc krwisty. A tu się okazało, że po prostu bomba wybuchła, naprawdę. Nie spodziewałem się tego bardzo, że taki rozgłos uzyskam tą fotografią.
Wiesz, teraz wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy, dokładnie, cytując klasyków.
Tak.
Paweł, a porozmawiajmy, bo to zdjęcie wszyscy sobie mogą obejrzeć. O tym zdjęciu już bardzo dużo mówiliśmy i też cały proces technologiczny, że tak powiem, jest dostępny, niczego nie kryłeś. A opowiedz o tych swoich górach, opowiedz o tych zdjęciach bardzo ładnych, że wstajesz na te świty, że ci się tak chce, człowieku. Ja to czasami mi ciężko się podnieść na świt, powiem ci szczerze.
To jest uzależnienie już do końca życia praktycznie, bo no wstaję czasami, jak muszę w Karkonosze pojechać, czy tutaj właśnie w Sudety z Opola, to mam około 200 km, no to czasami jadę o pierwszej w nocy, by tam na tą piątą, szóstą być na wschodzie słońca. No i oczywiście warunki muszą zagrać, muszą być mgły, no i czyste niebo lub jakieś fajne chmurki, które, no wiadomo, musi być warunek, ale nie zawsze się trafia to, co się chce, ale sama tutaj właśnie chodzi sama radość chodzenia po górach.
To nie dość, że tam na świt to mało, ale ty jeszcze przecież musisz się wdrapać na tę górę, żeby być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, a jak wiemy świt, no to ile tam, pół godziny, 40 minut i do widzenia i
dokładnie,
po świcie.
Tak, no ale warto, naprawdę warto, polecam wszystkim fotografię górską, szczególnie wschody, zachody słońca, jest w tym jakaś magia, która przyciąga ludzi i uzależnia.
Widziałem też pieniny, zdaje się, fotografujesz.
Tak, no, najpiękniejsze miejsca w Polsce staram się fotografować, najbardziej znane, tutaj góry nasze, niech Tatry, Karkonosze, właśnie staram się właśnie jak najlepiej je pokazywać, czyli trzeba właśnie wstawać wcześniej albo po prostu trafiać odpowiednie warunki.
Słuchaj, jak to jest? Domyślam się, że z serwisami pogodowymi to jesteś za pan brat, bo to wiesz jak jest, czasami zresztą człowiek wstaje rano na ten świt, patrzy za okno, blado, jakoś tak niefajnie i się zastanawia, wychodzić czy nie wychodzić, jak to u ciebie jest? Masz nosa do pogody, czy po prostu czysta nauka, matematyka, wszystko rozpisane dokładnie, patrzysz jakie fronty, co się jak przemieszcza, jak to wygląda?
No staram się czasami, znaczy pogoda musi być, ale nie zawsze jak to w górach jest, pogoda mu pokazuje, że jest ładnie, a się nagle w ciągu godziny potrafi zmienić diametralnie i cały po prostu czar pryska. Ale tak jak mówiłem, nie zrażam się tym, jak nie trafię warunków. Wiem, że kiedyś tutaj postaram się jeszcze raz wrócić w lepszych warunkach. Mówię, sama radość z możliwości bycia w górach, odpoczęcia, to człowieka bardzo relaksuje.
No dobra, słuchaj, i teraz tak wracając do tego zdjęcia krwawego księżyca. No bo tak, jeździsz te kilkaset kilometrów, wstajesz bladym świtem, a nawet po nocy, wdrapujesz się na te góry, czasami pogody nie ma, a tutaj co? No pojechałeś, rozumiem, niedaleko od domu, ustawiłeś aparat na statywie i 150 tysięcy lajków. No to człowiek się musi zdenerwować chyba trochę, jak to jest.
No tak jest, no człowiek się nie spodziewał, no po prostu zrobiłem swoją robotę, którą chciałem wykonać. Taki plan już miałem, kilka dni wcześniej już mi zaświtało w głowie, żeby to miejsce odwiedzić. No, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie spodziewałem się, że będzie taki rozgłos. Zrobiłem po prostu to swoje. No, a że się po prostu ludziom w internecie spodobało, no to już bardzo miło, że ludzie docenili tą pracę. Ale dzięki tej pracy też ludzie mogą poznać inne moje fotografie, które myślę, że są lepsze niż po prostu ten montaż z tych zdjęć, prawda?
No to ja wspominam o tym. Fotografia Paweł Uchorczak, bo chyba głównie tam można zobaczyć twoje zdjęcia, chociaż tak jak przygotowywałem się do tego wywiadu, to gdzieś jeszcze na w różnych bazach, na przykład internetowych, jesteś gdzieś na różnych stronach, masz swoje profile.
Tak, na takie profile jak fotoferia.pl, foto, 500pixels.com, też tam można znaleźć moje profile, też tam jestem aktywny.
No może jakąś stronę internetową byś popełnił, tak żeby w jednym miejscu, bo tak latałem po różnych miejscach w internecie, żeby oglądać twoje fotografie.
Jest plan, strona internetowa, wszystko, żeby to ładnie ująć regionami, żeby to ładnie wyglądało dla potencjalnego widza, żeby mógł sobie po prostu przejrzyście oglądać fotografie z różnych miejsc w górach.
Ja dodam jeszcze, że Paweł bynajmniej nie jest jakąś osobą anonimową w świecie fotografii, bo zdaje się też i nagrody Sony Awards, dobrze mówię? Z tego, co pamiętam.
W 2013 roku zdjęcie ze gór stołowych znalazło się w 10 finalistów w kategorii panorama. To jest tak, jak dotychczas na razie mój największy sukces na właśnie fotograficznych konkursach.
Powiedz mi, jesteś maniakiem sprzętowym? Czy...
Nie, to ja mówię, sprzęt ma dla mnie pracować, nie muszę po prostu tam, mam tak mówię, starego Canona ma 5 lat, do tego wiadomo, 100, 410, 22 szerokokątne i taki spacerowy zoom 24-105 i głównie na tym się opieram w mojej fotografii właśnie. Głównie na tych obiektywach.
No, ale tak nie myślisz, żeby coś, jakąś pełną klatkę na przykład?
No, trzeba będzie pomyśleć coś powoli, bo już tutaj trochę przy tych zdjęciach nocnych już nie domaga jednak, ISO wysokie, już są szumy wychodzą, więc trzeba będzie pomyśleć coś.
A powiedz, czy fotografia jest twoją pasją, czy to już jest jakiś taki sposób zarabiania na życie, czy może to będzie sposób zarabiania na życie?
No, liczę, że będzie. Po prostu na razie skończyłem studia i będę musiał coś planować w tym kierunku, myślę. Cały czas będzie pasja. Muszę mieć z tego radość, bo jak człowiek traci radość z tego robienia, to już nie będzie pasja, tylko po prostu uciążliwe męczenie się, nie?
Bardzo przyjemnie mi się oglądało twoje fotografie. Cieszę się, że znalazłeś chwilę, żeby porozmawiać w biegu, że tak powiem. Fotografia Paweł Uchorczak. Sprawdźcie sobie ten profil na Facebooku. Paweł, wygrałem internety. Uchorczak był gościem Migawki. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do widzenia, do usłyszenia.
Cześć, na razie. Przed chwilą w Migawce usłyszeliście rozmowę z człowiekiem, który wygrał internety, bo zrobił zdjęcie krwawego księżyca, które polubiło na Facebooku 150 tysięcy osób prawie. A teraz rozmowa z osobą, która no, wygrała jakiś tam konkurs. Nie wiem, czy ktoś słyszał konkurs National Geographic. Wspaniała informacja dla Moniki Strzeleckiej. Po prostu coś niewiarygodnego, myślę, co się wydarzyło, ale to najlepiej ona sama nam o tym wszystkim opowie, bo w bardzo wariackim, szybkim trybie udało się załatwić studio w Radiu Merkury w Poznaniu, bo stamtąd Monika Strzelecka właśnie jest. Witam cię bardzo serdecznie, Moniko, po drugiej stronie kabla, tak jak się domyślam.
Dzień dobry, dzień dobry.
To chyba jeszcze nie możesz nawet zbytnio o tym mówić, co? Jak to jest?
No, emocje już trochę opadły, przyznaję, ale no, były duże. Tak dość niespodziewanie. Oczywiście no, nie będę tutaj udawać, że wysyłając zdjęcia na konkurs nie miałam jakiejś tam nadziei, że jednak zostaną zauważone. No, natomiast na pewno nie spodziewałam się głównej nagrody.
No po to się wysyła zdjęcia na konkurs, prawda? Żeby...
No tak, śledzę od jakiegoś czasu te konkursy i widzę, jakie tam zdjęcia wygrywają. No więc ta główna nagroda była dla mnie, przyznaję, zaskoczeniem.
No i tak, ale tak słyszę jeszcze po głosie, że trochę jeszcze nie wiesz sama, co na ten temat powiedzieć, przyznaj się. Sama mówisz o tym, że no National Geographic kojarzy się, prawda, zdjęcia podróżnicze i przecież wiele razy takie zdjęcia wygrywały. Chociaż ja pamiętam pierwszą edycję, jakoś tak mi zapadło w pamięć, że wygrało zdjęcie zrobione bodajże na schodach. To był dworzec główny, dworzec centralny w Warszawie, jakieś schody. No i twoje fotografie, o których zaraz opowiemy, no to też wpisują się w ten trend, że... Zresztą mówili o tym organizatorzy konkursu już później w informacjach tych po ogłoszeniu werdyktu, że no właśnie o to chodziło, że nie trzeba zawsze jechać na koniec świata, nie wiadomo gdzie, żeby zrobić zdjęcia, które wygrywają konkurs National Geographic. No to słuchaj, no Monika, zrobiłaś te zdjęcia, no to o nich opowiedz teraz. Ja wiem, że to ciężkie, bo to zaraz się ciśnie na usta odpowiedź, no najlepiej je zobaczyć, no ale jesteśmy w radiu, trzeba trochę o nich opowiedzieć.
Musiałabym teraz użyć kilku tysięcy słów, prawda, jak to, jak mówi chińskie przysłowie,
tak, jedno zdjęcie tysiąc słów, dokładnie.
No cóż, no to proste zdjęcia, tak, to są proste zdjęcia trójki moich dzieci, które wykonywałam, można to określić, w naturalnym środowisku, tak, czyli gdzieś w domu, w ogródku, gdzieś na wakacjach. Dokumentuję ich życie już od jakiegoś czasu, bo tak sobie pomyślałam, że to są chwile tak ulotne, oni tak szybko rosną. To oczywiście są, wydawałoby się banały to, co teraz mówię, ale jeśli ktoś ma dzieci, to doskonale to rozumie, że to jest coś niesamowitego, że z roku na rok, z miesiąca na miesiąc ci młodzi ludzie tak bardzo się zmieniają i tak szybko zapomina się to, jacy byli chwilę wcześniej, więc postanowiłam sobie kiedyś, że będę to dokumentować, żeby to zachować. No w zasadzie taka jest przecież idea fotografii, tak, żeby łapać momenty, zatrzymywać te chwile. Ponieważ śledzę te konkursy, tak, śledzę jakieś fora internetowe, fotograficzne, udało mi się kilka razy zwrócić uwagę na moje zdjęcia edytorów. Pomyślałam sobie, że może spróbuję. Przyznam też, że ta próba, ten konkurs, to była moja trzecia próba. W ubiegłym roku i dwa lata temu też wysyłałam, więc ten tytuł 3, taki dość enigmatyczny, to 3 lata życia trójki moich dzieci, ale też trzecia próba w konkursie.
Ja myślę, że teraz troszeczkę tak wlewasz otuchę w serca tych, którzy tego słuchają, być może wysłali, tak sobie myślą, no nie udało się, a proszę bardzo, no to trzeba próbować
tak, tak.
I w końcu się uda. Ale wiesz co, Monika, bo tak się zastanawiam, mówisz o tym, no taka prosta sprawa, no dzieciaki, widzę je codziennie, automatycznie, a to zresztą poczekaj, zaraz jeszcze chciałem coś powiedzieć, ale to jeszcze tego nie powiem, zaraz sama mi wytłumaczysz, jak to było. No ale z drugiej strony, wiesz co, tak też mam dzieci, też je fotografuję, no i człowiek się zastanawia, no bo jednak widzisz je mniej więcej w tej samej scenografii, w pewnym sensie umownym to powiem, że no w jakichś tam określonych sytuacjach, także ty tutaj tak mówisz skromnie, że no proste zdjęcia, przecież no co, no dzieciaki na podwórku czy gdzieś tam, a ja bym powiedział, że to wcale nie są proste zdjęcia i to myślę jury doceniło. Tutaj myślę, że no wiadomo, no nie będziesz się teraz sama siebie chwalić, natomiast Myślę, że to też miało znaczenie, że to nie jest taka prosta fotografia, tak mi się wydaje. Myślę, że słuchacze migawki też mają takie doświadczenia, że nie wiem, fotografują rodzinę i podejść do takiego tematu kreatywnie. Jak ty to robiłaś? No bo to są bardzo kreatywne zdjęcia, to nie są takie proste rzeczy. Tak mi się wydaje, przynajmniej kiedy je oglądałem, no uchwyciłaś jakąś magię, jakiś nastrój. Oczywiście można się zastanawiać, cóż to za magia, cóż to za nastrój, ale jak podchodziłaś do robienia tych zdjęć, żeby one właśnie nie były banalne?
No to jest bardzo trudne pytanie tak naprawdę, bo to wydaje mi się jest trochę pytanie o takie spojrzenie fotograficzne. Jak się ogląda zdjęcia różnych fotografów, to czasami jest taka refleksja, że jak ten człowiek, jak on to zrobił, że tak to zobaczył.
Dokładnie.
To jest niesamowite, tak? Że jest po prostu jakaś banalna rzecz, która nagle pokazana zostaje w ten sposób, że patrzysz na to i mówisz, no nie, ja nigdy w życiu nie wpadłem na to, że można tak na to spojrzeć. To wydaje mi się, to jest trochę tak, że każdy z nas inaczej widzi świat. Nie? Ja się na tym spotykałam się z tym na warsztatach jakichś tam fotograficznych, w których też czasami uczestniczę, że robiliśmy zdjęcia, nie wiem, jednej modelki.
I każdy zrobił inne,
okazywało
prawda?
Się po tych warsztatach, że każdy zrobił to zdjęcie inaczej. Każdy coś innego uchwycił, każdy coś innego zobaczył.
A to może inaczej się ciebie zapytam. W takim razie, jak odnajdywałaś w sobie, jak szukałaś tego swojego własnego spojrzenia, jak je ćwiczyłaś, na co zwróciłaś uwagę, nie wiem, na przykład, o, to mi dobrze wychodzi, może warto pójść w tym kierunku, jak to było u ciebie? Bo to myślę, że nawet osoby, które teraz tego słuchają, może właśnie coś podpowiesz, jak się zabrać do szukania tego swojego fotograficznego spojrzenia, bo oczywiście audycja Migawka w radiu od kilku lat i nieraz te pytania się powtarzają, nieraz o te rzeczy, nad tymi rzeczami się zastanawiamy i zawsze twoje spojrzenie jakie jest na to zawsze może być ciekawa podpowiedź.
No, to jak mówiłam, to jest bardzo trudne, o co pytasz, bo...
Myślałem, że rzucam koło ratunkowe, a tu nic z tego.
bo ja tak naprawdę po prostu, jak zaczynam robić zdjęcia, to jak przenoszę się tak trochę w taki inny wymiar. To, co widzę wtedy wokół, takie jest... No to jest trochę jakby się oglądało film, tak? I nagle... Wycinasz sobie jakieś sceny, które zauważyłeś. No to fajne zresztą ćwiczenie, które ktoś mi kiedyś podpowiedział właśnie podczas oglądania filmu. Trzeba oglądać dobre filmy, żeby móc z nich coś wycinać. Tak? Dobrze zrobione filmy.
Z dobrymi zdjęciami.
Z dobrymi zdjęciami, tak. I popatrzeć na taki film jak na ciąg zdjęć pojedynczych. To jest takie świetne ćwiczenie dla oka, bo wtedy zaczynasz widzieć rzeczy, których wcześniej się też nie dostrzegało. Tak jak w takim ruchomym ciągu scen można wyłapać coś. No i tak wydaje mi się jest trochę z tym moim patrzeniem. Tak? Dzieciaki się tam biegają, bawią, coś robią, na chwilę któreś przystanie i ja nagle patrzę na tą scenę i mówię, wow, ale fajny obrazek. Tak? No i uda mi się, albo mi się nie uda, bo czasami niestety nie uda mi się zdążyć.
A właśnie jeszcze wrócę do tej myśli, którą przerwałem na chwilę. A jak to było z twoimi dzieciakami? One tak patrzyły, mama, Boże, znowu robisz zdjęcia, przestań, my już nie chcemy, bo to bywa tak różnie. Nie zawsze dzieciaki chętnie pozują. Mhm. Mają takie momenty, że owszem, z doświadczenia wiem, że a czasami kompletnie.
Znaczy, ja ich rzadko proszę o to, żeby pozowali.
A to nawet nie chodzi, wiesz, to nawet nie chodzi o pozowanie. To w ogóle sam fakt, że pojawiam się z aparatem gdzieś w przestrzeni, gdzie mnie widzą, no to mówią, nie, już nie rób zdjęć.
To też mi się zdarza, tak, to też mi się zdarza. O nie, mama, znowu, no nie przeszkadzaj.
No właśnie, o tym mówię. Ale ty masz doświadczenie z fotografowaniu dzieci. To zróbmy tak, chwila muzycznej przerwy i do rozmowy z Moniką Strzelecką, przypomnijmy, triumfatorką tegorocznej edycji konkursu fotograficznego National Geographic. Do tej rozmowy w Migawce wrócimy dosłownie za moment. migawce po drugiej stronie mikrofonu, ale w studiu Radia Merkury w Poznaniu, Monika Strzelecka z Poznania. Monika wygrała dopiero co konkurs National Geographic. No to bardzo na gorąco rozmawiamy, bo my rozmawiamy, ta rozmowa jest nagrywana oczywiście i to jest piątek, a ogłoszenie wyników było dzień wcześniej, czyli masz to jeszcze bardzo, tak już zaprzyjaźniliśmy się już na Facebooku, zauważyłem, że mnóstwo ludzi ci gratuluje, oczywiście do tych gratulacji się przyłączyłem. Skończyliśmy pierwszą część naszej rozmowy na tym, że no, fotografowałaś dzieci, to wiemy, to są te zdjęcia nagrodzone, ale tak, no, tak jak wpisywałem, oczywiście próbując się przygotować do tej naszej rozmowy, wiele nie znalazłem, przyznam szczerze, ale jak pisałem Monika Strzelecka, fotografia, no to od razu zdjęcia dzieci mi się pokazały i mówię, aha, no to jednak do tych dzieci ciebie ciągnie, a przecież to nie jest taki łatwy obiekt do fotografowania.
Tak się jakoś przyjęło, ja zresztą kiedyś sama to usłyszałam od jednego z fotografów, z którego się uczyłam wtedy, że te zdjęcia dzieci, zdjęcia staruszków i makrofotografia, to w ogóle to nie jest fotografia. W ogóle sobie trzeba dać z tym spokój, bo to...
Dlaczego?
Nie ma sensu. Tak. No ja właśnie nie wiedziałam za bardzo dlaczego, ponieważ dla mnie to nie jest ważne, co się fotografuje, tylko jak się to robi. W każdej rzeczy można znaleźć coś ciekawego. To, no dla mnie to jest oczywiste. Tak? Ja znam fotografów, którzy zajmują się na przykład makrofotografią i robią to w taki sposób, że to jest po prostu coś niesamowitego. Tak? To jest taki świat, który naprawdę potrafi zainteresować. Nie ma w tym nic nudnego.
No tak, ale że ci wejdę znowu w słowo, no bo oczywiście wszystko można pokazać w jakiś tam sposób, ale jednak widzisz, jedni się specjalizują, nie wiem, w krajobrazach, inni biorą się za akt, jeszcze inni, tak jak mówisz, makrofotografia, a ty jednak wybrałaś dzieci, a przynajmniej takie twoje zdjęcia przede wszystkim w sieci znalazłem, także tak dlatego o to pytam, dlaczego jednak taki pomysł?
Wbrew tej ocenie wielu fotografów zresztą, tak, że fotografia dziecięca to jest jakaś taka fotografia klasy B. Ja uważam, że to jest fotografia ludzi, tylko jeszcze trudniejszych ludzi. Bo oni nie udają, tak, i to jest takie piękne, wydaje mi się, w tej fotografii, że oni są przez cały czas prawdziwi. Jeśli uda ci się to uchwycić, no to w zasadzie masz całą historię o ludziach. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, że jak fotografujesz, znaczy, żeby fotografować uniwersalnie, tak, że jak fotografujesz kamień, to masz go sfotografować w ten sposób, że komuś, kto to będzie oglądał, będzie się wydawało, że oglądał wszystkie kamienie świata. I że jak fotografujesz ludzi, człowieka, to w tym jednym człowieku, w tej fotografii jednego człowieka powinieneś umieć zawrzeć wszystkich ludzi.
Słyszę, że tak bardzo metodycznie podeszłaś do nauki fotografii, bo dużo różnych cytatów, dużo różnych przemyśleń, dużo rozmów o fotografii. Mówiłaś o fotografii dziecięcej, ale myślę, że warto by było tutaj rozgraniczyć, bo te zdjęcia, które zrobiłaś i wygrałaś nimi na konkurs National Geographic, no to owszem zdjęcia dzieci, ale ja bym powiedział, że to jest reporterka, czy też no reportaż, a też są zdjęcia dzieci, no takie jak to się robi, że ktoś przychodzi z dzieckiem do fotografa i chce mieć zdjęcie małego dziecka, sam nie potrafi tego ładnie zrobić, także myślę, że tutaj warto by było to rozgraniczyć, a ty zdaje się i taka fotografia.
No tak, tak. Od jakiegoś czasu jestem zafascynowana w ogóle dokumentem i fotografią reporterską. Wcześniej próbowałam też takich sił w takich portretach. No to oczywiście też...
Leży taki malutki słodziuch i śpi na przykład, ładnie ubrany.
A tak, a to moje dziecko najmłodsze, które się urodziło i tak sobie ćwiczyłam na nim fotografię noworodkową. No tak, tak, ale to wydaje mi się, to też był jakiś tam sposób dlatego, że akurat dzieciaki w takim wieku miałam, no trudno jest robić reporterkę o noworodku, bo to w zasadzie...
No, można próbować, ale nie będzie
dzieje.
To łatwe zadanie.
No tak. No,
szczególnie,
no,
że jeżeli przewijasz noworodka, to jednocześnie nie możesz robić zdjęć, to byłoby dosyć trudne,
no,
jednak.
No tak, tak. No czasami właśnie napotykałam takie przeszkody, także jednak rola, no przede wszystkim rodzica, gdzieś mi kolidowała z rolą fotografa.
No. No, a wiesz, że to, a teraz to się zacznie. Wszyscy, to nie tylko ja będę dzwonił, ale myślę, że to się dopiero zacznie i może posypią się zlecenia i może trzeba będzie fotografować niekoniecznie dzieciaki. I co wtedy?
Nie, nie, wiesz, ja jakoś tak niekoniecznie chciałabym do fotografii podchodzić komercyjnie, tak? Także wydaje mi się, że jednak że jednak w komercję się za bardzo nie...
Ale słuchaj, a jakby zadzwonił przykładowo ten National Geographic i powiedział: Pani Moniko, a my byśmy panią wysłali gdzieś, nie wiem, do Peru albo do Amazonii, żeby pani porobiła jakieś takie fajne reportażowe, przygodowe, jakieś takie podróżnicze zdjęcia. No to co wtedy?
No nie wiem, no ja podróżuję trochę i jakby to też mi daje taką wolność, że podróżuję sobie tam, gdzie chcę i robię zdjęcia osobom czy obiektom, które chcę. Nie wiem, nie wydaje mi się, żebym się znalazła w czymś takim, no mimo że pewnie byłoby kuszące, ale jednak chyba nie.
Czyli po prostu mamy do czynienia z amatorem, który rozbił bank, mówiąc kolokwialnie. Nie masz ambicji, żeby stać się profesjonalistą, żeby dzielić radości i trudy tego niełatwego zawodu, walczyć o zlecenia, tylko po prostu z racji tego, bo ty zdaje się jesteś prawnikiem, o ile się doczytałem w sieci.
Tak.
No to w takiej wygodnej pozycji robię zdjęcia, kiedy chcę. Bardzo fajnie, bardzo, bardzo takie przyjemne podejście do fotografii, tak mi się wydaje.
Tak, to takie bardzo osobiste, tak. Fotografia jest dla mnie takim osobistym bardzo doświadczeniem. Takim moim. I chętnie się dzielę, bo tak jak mówiłam, mam gdzieś tam w sieci jakieś miejsca, w których pokazuję swoje zdjęcia. Natomiast no niekoniecznie chciałabym, żeby się w to tutaj gdzieś mieszały pieniądze, zlecenia, to zabiłoby to magię.
Porzućmy ten wątek w takim razie. A pamiętasz ten moment, kiedy stwierdziłaś, może coś z tego będzie? Znaczy w tym sensie, że dostrzegłaś u siebie, że jakieś tam oko jednak masz? To był, nie wiem, jakiś proces rozłożony w czasie? Czy to była jakaś fotografia twoja, która stwierdziłaś, że o, proszę bardzo, jak to było z tym twoją przygodą fotograficzną? No bo tak myślę, mogę o tym mówić.
Wiesz, nawet się na tym nie zastanawiałam, muszę przyznać. To znaczy, ja robię zdjęcia od 7 lat. To był taki moment, kiedy miała mi się urodzić moja córka, czyli drugie moje dziecko. I no tak sobie stwierdziłam, że ponieważ nigdy wcześniej nie robiłam zdjęć w ogóle. Nawet takim jakąś... jakimś kompaktem, tak, taką kamerką. Nigdy, żadnym. No i stwierdziłam, że może by tak... zacząć, może by tak właśnie udokumentować to jej dzieciństwo, bo dzieciństwo najstarszego syna jakoś tak kiepsko udokumentowane było. No i podeszłam do tego właśnie tak metodycznie, tak po prawniczemu.
Kupiłam książki, zaczęłam czytać.
No, poszłam na kurs, trafiłam to jeszcze łatwiej. Poszłam na kurs, taki dwumiesięczny. Tam mi opowiedzieli, tak, o ekspozycji, trochę coś tam o kompozycji.
Głębi ostrości.
No, tak mniej więcej jakoś to ogarnęłam. No i zaczęłam ćwiczyć, tak, zaczęłam robić zdjęcia i coraz bardziej mi się to podobało. Zaczęłam oglądać w sieci zdjęcia innych. Trafiłam na jedno, drugie, trzecie forum. Zaczęłam swoje zdjęcia pokazywać, no i tak jakby coraz lepiej mi to szło, coraz lepsze komentarze ludzie zaczynali na temat moich zdjęć pisywać. Później pojawiło się forum National Geographic gdzieś tam w amerykańskim magazynie. Mają taką stronę, gdzie też można wrzucać swoje zdjęcia. Tam zostałam zauważona przez edytorów. Nawet jakiś wywiad ze mną zrobiony. No i tak rzeczywiście zaczęłam wierzyć, że może te zdjęcia mi się podobają.
I wielka fotograficzna przygoda trwa, rozumiem.
Tak.
Monika Strzelecka, triumfatorka tegorocznego konkursu National Geographic fotograficznego, dopiero co mianowana i namaszczona na tę pozycję, na tym tronie zasiadłaś wygodnie za wspaniałe zdjęcia swoich dzieci, które robiłaś przez 3 lata. Myślę, że słuchacze Migawki bez problemu je znajdą w internecie, o ile już ich nie oglądali, bo to wiadomo, często pasjonaci fotografii, którzy no, ogłoszenia wyników takiego konkursu raczej nie przegapiają. Moniko, gratuluję jeszcze raz, bardzo dziękuję, że znalazłaś chwilę w tej emocji jeszcze nam opowiedzieć o tym wszystkim, co temu towarzyszyło. No i ja tak staram się pozytywnie zawsze kończyć. Do zobaczenia w Szczecinie z twoją wystawą. Okej? Umawiamy się?
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Oczywiście. Jesteśmy umówieni, tak?
Jeśli tylko tam będę, na pewno.
Dobra, fajnie. To dziękuję bardzo i do zobaczenia. Opowiem tak, tak żeby się już spotkać nie gdzieś w studio, ty w Poznaniu, ja w Szczecinie, tylko żeby porozmawiać gdzieś tak face to face, jak to się mówi. Gratuluję i życzę powodzenia w kolejnych fotografiach.
Dziękuję bardzo, dziękuję. Do widzenia, do zobaczenia.
Migawka. Bardzo dziękuję za te wszystkie rozmowy. Dziękuję wszystkim moim gościom, którzy przyszli do Migawki, czy też uczestniczyli w niej telefonicznie, albo gdzieś tam, tak jak przed chwilą Monika w studiu w Poznaniu. To tyle, jeżeli chodzi o tę audycję. Słyszymy się za tydzień. Wiem już, że szykują się jakieś wystawy w naszym mieście, czyli wygląda na to, że po Migawce, którą spędziłem całą w studiu, co mi się dosyć rzadko ostatnio zdarzało, no to znowu będę wychodził, ale to za tydzień. Także słyszymy się. Bądźcie z nami, oglądajcie, zaglądajcie na stronę Migawki, na przykład na Facebooku, nasz fanpage, no i oczywiście strona główna radia, zaglądacie w zakładkę audycje, w audycjach szukacie Migawki i tam też oczywiście można oglądać zdjęcia z naszego 81. pleneru chociażby. Andrzej Kutys, bardzo dziękuję za to spotkanie i zapraszam za tydzień.